Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Elżbiety Hereźńskiej pod tytułem Harda. Czyta Filip Kosior. Wszystkim bezimiennym, zapomnianym księżniczkom piastowskim, mniszkom, żonom, matkom, władczyniom, o których historia milczy, dziewczynom, oznaczonym w biogramach dynastii smutnym, NN. Książę Leśnych Polan. Mieszko z jastrzębiem na ramieniu jechał konno na zachód, wprost w krwistą poświatę rozpalonego nieba. Słońce zaszło płomienną łuną. Krzyknęły ostatnie ptaki wracające do gniazd. Nad podmokłymi łąkami po obu stronach traktu zaczęły unosić się chłodne, siniejące pasma mgły. Gdy przez nie przejeżdżał, na kolanach i udach czuł wilgotny chłód. Po dłuższej chwili czerwień nieba się rozpłynęła, ustępując miejsca fioletowym, a potem granatowym barwom. Ponaglił konia. Zbliżał się szary zmierzch. Po chwili na drodze pojawiła się chmara jeleni prowadzona przez starą łanię. Szły na żer. Wstrzymał konia, przepuszczając je. Gdy przeszły, chciał ruszyć dalej, ale wierzchowiec cofnął się, parsknął, rzucił łbem i zastrzygł uszami. Bał się. Jastrząb siedzący na ramieniu Mieszka przestąpił z nogi na nogę. Na trakt wyskoczyła watacha wilków, szybka niczym 9 strzał. 3 potężne samce już się rozdzielały, by osaczyć stado jeleni. Za nimi susami podążały samice. Mógł zdjąć z pleców łuk, ustrzelić je, wtargnąć w bieg zdarzeń. Ale po co? Silniejszy musi wygrać. Doświadczył tego aż do bólu. Jelenie i wilki zniknęły w wilgotnym mroku łąki. Koń ruszył przed siebie. Nad majaczącym z boku łęgowym lasem wschodził księżyc. Rozmazany mgłą krąg tuż przed pełnią. Mieszko odruchowo zdjął kaptur z głowy i pokłonił się. Szpiął konia. Miał mało czasu. Nim zapadł mrok, usłyszał ujadanie psów. Gród był blisko. Prowadziło go chłodne światło księcia nocy. Jastrząb siedzący na ramieniu Mieszka przeszedł po twardej skórze rękawicy na drzewce wypalonej pochodni. Poruszył skrzydłami, by je ułożyć. Nie zaskrzeczał. Urdis stała nago, zwrócona twarzą do paleniska. Robiła to często, jakby chciała przyjąć w siebie ciepło płomieni. Dotknął jej pleców. Drgnęła, ale się nie odwróciła. Uniosła ramiona i wyjęła z włosów szpilę. Ciężkie sznury warkoczy leniwie zsunęły się z głowy na plecy. Wsunęła w nie palce i niespiesznym, bezwiednym ruchem zaczęła je rozplatać. Stał za nią i oddychał coraz szybciej. Syknęła i szarpnęła włosy. Chwycił ją za dłoń i przytrzymał. Srebrna spirala jej pierścienia wplątała się w kosmyk włosów. Przybliżył się o krok. Muszę zdjąć ci pierścień, szepnął jej do ucha. W nozdrzach poczuł woń jej włosów. Nic więcej na sobie nie mam, odpowiedziała, odchylając głowę w tył i opierając na jego piersi. Pasmo po paśmie wyplątywał włosy z klejnotu, który założył jej na palec kilka lat wcześniej. Kiedy skończył, Urdis się odwróciła, przekładając długie pasma włosów z pleców na piersi. Gdzieś niedaleko, za grubą ścianą dworzyska, rozszczekały się psy. W oddali wyciem odpowiadały im wilki. Zdejmiesz żelastwo? Zapytała, poruszając nosem. Nie jestem córką kowala, żeby cię rozkuwać. Mówiła to za każdym razem i zawsze rozśmieszało go to tak samo. Zrzucił kolczugę, która opadła na ziemię z metalicznym chrzęstem. Zdjął skórzany kaftan, koszulę. Zastygł na chwilę, napawając się ciepłem płomieni na gołej skórze. Wzruszyła ramionami i poszła do łoża. Niedźwiedzia skóra tłumiła jej kroki. Pospiesz się, usłyszał po chwili. Zawsze muszę na ciebie czekać. To już ostatni raz, powiedział, patrząc, jak kropla żywicy z sykiem skacze po płonącym polanie. obiecuję. Nie obiecuj mi nic, czego nie możesz spełnić tej nocy. Szepnęła, wyciągając po niego ręce. Wpadł pomiędzy jej ramiona wprost na miękkie łąki piersi, wdychając woń włosów jak wonnych szuwarów. Zamruczała, zagarniając go na siebie. Zatrzymał się na popas jednego pocałunku, a potem uciekł przez mszyste siedlisko brzucha w dół na podmokłe łąki. Trzymał jej biodra w dłoniach, przechylał jak misę. Zanurz się, jęknęła. Proszę. Potem, szepnął. Jeszcze nie teraz. Jechałem z daleka i jestem spragniony. Napój mnie. Brał każde z jej poruszeń, wyłuskiwał jak okrągłe jądro orzecha z twardej, rozchylonej skorupy. Rozgniatał językiem, aż pękła, wyrzucając w górę biodra z przeciągłym jękiem. Gdzieś ty był, wyszeptała z trudem, łapiąc oddech. Na mokradłach, odpowiedział, ocierając spiczastą, ciemną brodę. Chodź, chodź, usłyszę cię. Zarzuciła mu ramiona na szyję i przylgnęła do niego całym ciałem. Oddychali głęboko, równo jak pływacy, którzy płynęli ramię w ramię. Na bramie grodowej zabrzmiał niski, podwójny dźwięk rogu. Jastrząb zaskrzeczał, jakby chciał powtórzyć dźwięk. Muszę, drgnął. Nie. Oplotła go palcami jak wąskolistnym pnączem. Ty nic nie musisz. Ty możesz wszystko, mój książę. Zaśmiał się nerwowo i wyswobodził z jej ramion. Usiadł, odgarniając spadające na twarz włosy. Przeczesał palcami sztywną brodę. Mam mało czasu, powiedział twardo. Muszę wyruszyć przed świtem. Usłyszał ostre brzmienie swego głosu. Jestem głupcem, pomyślał i odwrócił się do niej. Leżała z ramionami pod głową. Ciemne plamy sutków zdobiły jej nagość, wypukłe jak brosze. Wybacz, powiedział, choć czuł, że to słowo brzmi głucho. Podniosła się z posłania i osłoniła piersi ramionami. Włosy rozlały jej się po plecach jak strugi żywicy. Wybacz, powtórzyła po nim cicho. Nie mówisz do dziecka, ale do kobiety. Od dawna wiem, że jestem tylko przystankiem na twej drodze, popasem na leśnej polanie. Nie mów tak. Urdis, jesteś najmądrzejszą z moich żon. Odwrócił się, by ją pogładzić po nagim kolanie. Myślisz, że mi z tym łatwiej? Jej niebieskie oczy lśniły pomiędzy pasmami włosów. Widzisz przyszłość jak wieszczka. Popatrzył na nią czule. Widzę, ale to nie znaczy, że ją rozumiem. Smutno potrząsnęła głową. Gdy wysyłałam cię na dwór margrabiego Gerona, wiedziałam, że przywieziesz stamtąd broń, która osłoni cię przed sasami i wieletami, ale nie miałam pojęcia, co nią będzie. Podaj mi płaszcz. Zimno mi. Mieszko wstał i przyniósł jej okrycie. Siadł przy Urdis ciężko. Tak, była jego ukochaną żoną, choć miał piękniejsze od niej. Wszemiłę ze złotymi, wijącymi się włosami, Ludmiłę o pełnych, idealnie okrągłych piersiach, wysoką Mojmirę o smukłych udach, które nigdy mu się nie znudziły, żywię, ach, wesołą żywię, z dołkami w policzkach, Lesławkę, która tańcem bioder rozpraszała wszystkie jego smutki, Gun, północną, jasnowłosą piękność, którą wykupił z niewoli. No i ją, Urdis, wieszczkę o włosach w kolorze żywicy. Jej matką była kobieta z Gotlandii, ojcem wielki Dalwin, żeglarz i kupiec z bogatego Wolina. Prawda, to Urdis powiedziała: jedź do Gerona, na jego dworze znajdziesz to, czym go pokonasz. W tamtym czasie był jak zraniony pies. Margrabia Gero zmiażdżył go dwukrotnie, raz osobiście stanąwszy na czele saskich wojsk, za drugim razem nasyłając na niego grafa Wichmana z wieleckimi posiłkami. Mieszko w tych wojnach stracił najstarszego brata, Dobroniega, setki wojów i ludzi uprowadzonych w niewolę. I twarz. To najgorsze. Po dwukrotnej przegranej wiec mógł mu odebrać przywództwo. Na co komu młody, nieopierzony książę, który nie daje zwycięstwa? Pojechał do Gerona, jak radziła Urdis. Zresztą, jaki miał wybór? Dwa razy zmiażdżony na polu bitwy musiał się układać. Zwycięzca przyjął go z pogardą, jaką okazuje się pokonanym. Tak, wielki Gero był w tym czasie pierwszym z panów Rzeszy, wyniesionym nawet ponad cesarskiego brata. Oprowadził go po swej siedzibie, pokazał ponurą salę, gdzie przed 20 laty sprosił na ucztę 30 słowiańskich wodzów i otruł przy własnym stole. Chełpił się tym, jak przechytrzył kapłanów świętowita Zarkony. Ach, te wasze pogańskie bałwany, cóż mi one! Śmiał się, pokazując pożółkłe, krzywe zęby, aż ślina ciekła mu po gładko wygolonej brodzie. A młody Mieszko zaciskał szczęki, myśląc, jakim potworem jest Bóg, którego na ziemi reprezentuje tak podły, zdradziecki człowiek. By kupić sobie czas potrzebny do przygotowania obrony i by uchronić się przed kolejnym najazdem zakutych w stal wojowników Gerona lub dzikich i wściekłych wieletów Wichmana, zgodził się płacić trybut z ziem lubuskich po drugiej, podległej marchi stronie Odry. Przełknął tę gościnę jak odwar z piołunu. A w dniu wyjazdu zobaczył irlandzkiego mnicha. Szczupłego człowieka w szarej, czystej sukni i płaszczu z kapturem. Ich spojrzenia się skrzyżowały i Jordan wyruszył z Mieszkiem. W drodze mieli dość czasu, by rozmawiać. Co robiłeś na dworze Gerona? Spytał Jordana Mieszko. Szukałem pomocy dla mego ludu, odpowiedział mnich. To tak jak ja, ponuro skonstatował książę. Przybyłem z Irlandii nękanej najazdami wikingów. Naiwnie sądziłem, że wielkie chrześcijańskie cesarstwo zechce wesprzeć nas zbrojnie przeciw napadom barbarzyńców z północy. I co? Drwiąco zapytał Mieszko. Zobaczyłeś, że święte cesarstwo nie różni się wiele od pogańskich plemion, z którymi walczy? Zobaczyłem wiele rzeczy, które nie mieściły mi się w głowie, książę. Margrabiego Gerona, co fałszywie krzewił chrześcijaństwo. Zdrady i sprzeniewierzenia popełniane ze świętym imieniem Chrystusa na ustach. Poznałem grafa Wichmana, banitę i awanturnika, który porzucił wiarę i szlachetny ród, z jakiego się wywodził, by stać się najemnym przywódcą straszliwych wieletów. Wichman zabił mi najstarszego brata, powiedział Mieszko. A ja jestem najstarszym synem irlandzkiego króla z Dalcash. Zostawiłem księstwo młodszemu Montgraminowi i najmłodszemu Brianowi. Przeprawili się przez Odrę pod osłoną drużynników Mieszka i dalej podążali już przez jego kraj. Leśnym traktem przez nadodrzańskie bory. Dobrowolnie zrzekłeś się praw do tronu? Książę podjął rozmowę, ciekawie zerkając na mnicha.
Odzyskałem wzrok, tajemniczo odpowiedział Jordan.
Jaśniej?
Tak, zrobiło się jaśniej.
Mnich się zaśmiał.
Urodziłem się ślepy. Rodzice zawieźli mnie do Slain, klasztoru założonego przez świętego Patryka na wzgórzu, gdzie ongiś Celtowie spotykali się przy świętym źródle. Mnisi wykąpali mnie w jego wodach i odzyskałem wzrok.
Czary?
Łaska Chrystusa. Poważnie odrzekł Jordan i dodał. Prawdziwa łaska, a nie te potworności, które wyprawia margrabia Gero. Doświadczywszy cudu w dzieciństwie, od początku ciągnąłem do Boga. Wstąpiłem do klasztoru przy świętym źródle i tam doznałem wielu dobrodziejstw od świętego Dagoberta. Na Boga, cóż to?
Jordan przerwał opowieść, uniósł się w strzemionach i wskazał na wielki pas wyciętego boru, który wyglądał jak przerębel wyrąbany siekierą w jeziorze.
Z dębów, które tu rosły, mój dziad i ojciec pobudowali grody. Zobaczysz je, Jordanie.
Aż tyle wycięto? Kapłan nie mógł uwierzyć. Grody muszą być ogromne.
Grody nie są aż tak wielkie, jak się zdaje, ale wały, owszem. Moi przodkowie bronili się przed dzikimi atakami wieletów.
Niekończące się polany.
Jordan się przeżegnał.
Raczej poręby, powiedział Mieszko.
Jesteś księciem nieprzebytych borów i leśnych polan, z szacunkiem odrzekł kapłan.
Powiedz mi, co było dalej, gdy zostałeś w klasztorze przy świętym źródle?
Modliłem się do Dagoberta o radę, co czynić, gdy kolejne najazdy wikingów rozbijały mój kraj.
Jeśli ten święty wysłał cię do cesarstwa i Gerona po pomoc, to jak widzisz, zadrwił z ciebie.
sucho skwitował opowieść Mieszko. Jechali bok w bok.
Nie nam oceniać Boże dzieła, książę. We śnie Dagobert nakazał mi tę wędrówkę. Jako królewski potomek sądziłem, że idę po pomoc dla księstwa, ale być może prawdziwym celem było co innego.
Spojrzeli sobie w oczy po raz drugi.
Jedź do Gerona. Na jego dworze znajdziesz to, czym go pokonasz.
Mieszko? Urdi dotknęła jego ramienia i natychmiast otrząsnął się ze wspomnień. Mieszko, co teraz będzie? Odwrócił się ku niej. Wpatrywał w oczy, które widziały przyszłość, w usta, które o niej mówiły.
Przecież wiesz, Urdis,
powiedział smutno, dotykając jej twarzy.
Widziałaś to.
Nie chciał jej niczym urazić, nie teraz, nie w tej ostatniej chwili. Nade wszystko pragnął zapamiętać jej spojrzenie, woń, wilgoć, ciepło, wszystko, co przez kilka lat ich łączyło. Chciał zostać z tymi dobrymi wspomnieniami, jak ze smakiem słonego miodu na czubku języka. Z jej smakiem. Czy teraz, jak to się już dopełni, będziesz palił taki jak ja? Spytała, ważąc każde słowo.
Nie mów tak.
Żachnął się i dodał po chwili. Urdis, nie odrzucaj mojej propozycji.
Ochrzcij się, proszę.
Ty masz swoje życie, a ja swoje, odrzekła, kręcąc głową. I odtąd to będą życia osobne, sam wiesz. Nie naciskaj. Ja muszę pogodzić się z twoim wyborem, więc ty...
Do końca swoich dni będziesz pod moją opieką.
Powiedział i wychodząc, pocałował ją w czoło. Zresztą żon poszło mu znacznie gorzej, a chciał osobiście od nich odebrać swoje pierścienie. Każda mieszkała w innym krańcu księstwa, bo wszystkie prócz Gunn, wykupionej z niewoli, pieczętowały sojusz ze swym rodem. Wszemiłe i graniczny Santok zostawił sobie na koniec, wiedząc, że z nią mogą być największe kłopoty. Wybacz. Powtórzyła wściekle, a jej złote, wijące się włosy zalśniły, jakby na głowie Wszemiły poruszyło się gniazdo żmii. Spodziewałam się czegoś więcej.
Nie mogę już dać ci niczego,
powiedział, ważąc słowa. Po co ci to było? Żachnęła się z wyrzutem i roześmiała szyderczo.
Jedna żona, jeden Bóg, a mogłeś mieć nas wszystkie.
Jesteś głupcem, Mieszko. Robisz coś potwornie, dziwacznie głupiego, nieludzkiego.
Zmrużył oczy. Skąd wiesz? Potrząsnęła włosami.
O czeskiej żonie? Od Ludmiły. Zawsze jesteś najpierw u niej, potem u mnie.
Zaśmiał się. Nie docenił swych kobiet.
Jak ona ma na imię?
Prowokująco zapytała Wszemiła.
No jak?
Dobrawa,